Rozdział piąty. W miarę jak świta następcy tronu zbliżała się do Memphis, słońce pochylało się ku zachodowi, a od niezliczonych kanałów i dalekiego morza zrywał się wiatr nasycony chłodną wilgocią. Szosa znowu zbliżyła się do żyznych okolic, a na polach i w zaroślach było widać nieprzerwane szeregi ludzi pracujących, choć na pustynię już padał różowy blask, a szczyty gór paliły się płomieniem. Wtem Ramzes zatrzymał się i zawrócił konia. Natychmiast otoczyła go świta. Podjechali wyżsi dowódcy i zwolna, równym krokiem zbliżyły się szeregi maszerujących pułków. W purpurowych promieniach zachodzącego słońca książę wyglądał jak bożek. Żołnierze patrzyli na niego z dumą i miłością, dowódcy z podziwem. Podniósł rękę, wszystko umilkło, a on zaczął mówić. Dostojni wodzowie, mężni oficerowie, posłuszni żołnierze, dziś bogowie dali mi poznać słodycz rozkazywania takim jak wy. Radość przepełnia moje książęce serce, a ponieważ wolą moją jest, ażebyście wy, wodzowie, oficerowie i żołnierze, zawsze dzielili moje szczęście, więc przeznaczam po jednej drachmie dla każdego żołnierza z tych, którzy poszli na wschód i tych, którzy wracają z nami od wschodniej granicy. Oprócz tego po jednej drachmie żołnierzom greckim, którzy dziś pod moją komendą otworzyli nam wyjście z wąwozu, i po jednej drachmie żołnierzom tych pułków dostojnego Nitagera, którzy chcieli nam odciąć drogę do gościńca. W wojsku zawrzało. Bądź pozdrowiony, wodzu nasz, bądź pozdrowiony, następco Faraona, który oby żył wiecznie, wołali żołnierze, a Grecy najgłośniej. Książę mówił dalej. Do podziału między niższych oficerów armii mojej i dostojnego Nitagera przeznaczam 5 talentów. Nareszcie do podziału między jego dostojność ministra i naczelnych wodzów przeznaczam 10 talentów. Ja zrzekam się mojej części na rzecz wojska, odpowiedział Herhor. Bądź pozdrowiony, następco, bądź pozdrowiony, ministrze, wołali oficerowie i żołnierze. Czerwony krąg słońca już dotknął piasków zachodniej pustyni. Ramzes pożegnał wojsko i galopem podsfalował do Memphis, a jego dostojność Herhor wśród radosnych okrzyków wsiadł do lektyki i również kazał wyprzedzić maszerujące oddziały. Kiedy odsunęli się tak, że pojedyncze głosy zlały się w jeden wielki szmer, niby szum wodospadu, minister, wychyliwszy się do pisarza Pentuera, rzekł. Pamiętasz ty wszystko? Tak, dostojny panie. Twoja pamięć jest jak granit, na którym piszemy historię, a twoja mądrość jak Nil, który wszystko zalewa i użyźnia, mówił minister. Przy tym bogowie obdarzyli cię największą ze wszystkich cnót, roztropną pokorą. Pisarz milczał. Ty więc dokładniej niż inni możesz ocenić postępki i rozum następcy tronu, który oby żył wiecznie. Minister chwilę spoczął. Tak dużo mówić nie było w jego zwyczaju. Powiedz mi zatem, Pentuerze, i zapisz to. Czy godzi się, ażeby następca tronu wobec wojska wypowiadał swoją wolę? Tak czynić może tylko faraon albo zdrajca, albo lekkomyślny młodzieniec, który z równą łatwością popełnia gwałtowne czyny, jak wyrzuca bezbożne słowa. Słońce zaszło i w chwilę później zapadła noc gwiaździsta. Nad nieprzeliczonymi kanałami Dolnego Egiptu zaczęła zgęszczać się srebrna mgła, którą łagodny wiatr zanosił aż na pustynię. Chłodził strudzonych żołnierzy i nasycał rośliny już konające spragnienia. Albo powiedz mi, Pentuerze, ciągnął minister, i zbadaj, skąd następca weźmie 20 talentów na dotrzymanie wojsku obietnicy, którą dziś tak nieopatrznie uczynił. Zresztą, skądkolwiek weźmie pieniądze, wydaje mi się, a zapewne i tobie, rzeczą niebezpieczną, ażeby następca robił podarunki armii właśnie w tym dniu, kiedy jego świątobliwość nie ma czym zapłacić żołdu wracającym ze wschodu pułkom Nitagera. Nie pytam cię o zdanie o tej rzeczy, bo je znam, jak i ty znasz moje najtajniejsze myśli. Proszę cię tylko, ażebyś zapamiętał, co widziałeś, dla opowiedzenia tego w kolegium kapłańskim. Czy prędko będzie zwołane? Spytał Pentuer. Nie ma jeszcze powodu. Spróbuję pierwej uspokoić rozhukanego byczka za pomocą ojcowskiej ręki jego świątobliwości. A szkoda byłaby chłopca, bo ma duże zdolności i energię południowego wichru. Tylko jeżeli wicher, zamiast zdmuchiwać nieprzyjaciół Egiptu, zacznie klaść jego pszenicę i wyrywać palmy. Minister umilkł, a jego orszak utonął w ciemnej alei drzew prowadzącej do Memfisu.